nas. Duchu Święty, przyjdź, ożywiaj nas. Nowe życie tchnij, niech miłość krąży w nas. Duchu Święty, przyjdź, pocieszaj nas. Nowe życie tchnij, niech miłość krąży w nas.
Studio Radia Maryja, ksiądz profesor Henryk Witczyk. Witamy, księże profesorze, prosimy o prowadzenie.
Witam ojca Benedykta, witam serdecznie wszystkich państwa, szczęść Boże. Wysłuchamy za chwilę bardzo ważnych fragmentów Pisma Świętego z Księgi Mądrości, z Listu do Hebrajczyków i z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 10. Wsłuchując się w to Słowo Boże przeznaczone na 28. niedzielę zwykłą, stawiajmy sobie kilka takich właśnie pytań. Mianowicie, co jest dla nas największym dobrem i dlaczego? Na to pytanie odpowie nam pierwsze czytanie i drugie z Księgi Mądrości, to jest rozdział 7, i z Listu do Hebrajczyków, rozdział 4. I wreszcie, kto jest dla nas największym dobrem, największą osobą, najważniejszą osobą? Co więcej, wsłuchując się w te niezwykłe fragmenty Pisma Świętego, starajmy się szukać relacji między tymi wielkimi darami Bożymi, darami, które sprawiają, że nasze życie może stawać się wielkie i szczęśliwe. Starajmy się też szukać odpowiedzi na pytanie, jak się zdobywa, a może raczej jak się otrzymuje te wielkie Boże dary, o których mówi Słowo Boże 28 niedzieli zwykłej.
Z Księgi Mądrości. Modliłem się i dano mi zrozumienie. Przyzywałem i przyszedł mi z pomocą duch mądrości. Oceniłem ją wyżej nad berła i trony i w zestawieniu z nią za nic uznałem bogactwa. Nie zrównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej będzie poczytane za błoto. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo blask jej nie ustaje. A przybyły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku.
Wysłuchaliśmy tych kilku wspaniałych zdań ze świadectwa króla Salomona. Już nie będziemy przypominać sobie po raz kolejny zapewne informacji podstawowych dotyczących Księgi Mądrości. Powstała ona w połowie I wieku przed Chrystusem, albo może jeszcze bardziej bliżej czasów Chrystusa. Jest więc dla nas, dla naszego rozumienia Ewangelii, nauczania Chrystusa, osoby Pana Jezusa, tekstem bardzo ważnym. Do tego pochodzi ze środowiska, rzecz jasna, Żydów wierzących, mieszkających w Aleksandrii, a więc zanurzonych w kulturze greckiej, niezwykle bogatej w słownictwo, bogatej w literaturę. Zwróćmy uwagę, jak bardzo w tym fragmencie, którego wysłuchaliśmy, król Salomon, rzecz jasna, autor stosuje tutaj taki zabieg literacki, pseudonimia to się nazywa, nie podpisuje się własnym imieniem, tak jak my to byśmy dzisiaj czynili, że człowiek napisze 2-3 zdanie i już swoje nazwisko wstawia, żeby podkreślać, jaki to, prawda, jest z niego wielki autor czy mówca w przypadku programów radiowych czy telewizyjnych. Otóż w starożytności, w czasach, kiedy powstawała Księga Mądrości, zwłaszcza autorzy chętnie swoje myśli wkładali w usta wielkich postaci przeszłości, przez wszystkich podziwianych, znanych. W tym przypadku mędrzec żyjący w pierwszym wieku przed Chrystusem wkłada swoje rozumowanie, swoje myślenie i przede wszystkim objawienie, które otrzymał, w usta króla Salomona. Tym samym oczywiście sprawia, że czytelnik z jeszcze większą uwagą, wnikliwością wpatruje się w te oto zdania zawierające, jak podkreślałem, Boże objawienie, Bożą prawdę. Na co zwróćmy uwagę? Czy zapewne zwróciliśmy uwagę już choćby pierwszy raz, słuchając dzisiaj tego fragmentu? Mianowicie aż cztery czasowniki opisują to wielkie staranie króla Salomona, znanego właśnie z wielkiej mądrości, której udzielił mu Pan Bóg. Jak on się stara o ten Boży dar? Przypomnijmy sobie to, co on sam nam wyznaje. Modliłem się, przyzywałem, umiłowałem ją nad zdrowie, wolałem mieć ją aniżeli światło, bo blask jej nie ustaje. Widzimy zatem, jak bardzo w tych działaniach Salomona, w tych postawach Salomona wobec mądrości Bożej mamy taką gradację, intensyfikację jego zaangażowania. Modlitwa, która zapewne jest modlitwą słowami głośno wyrażanymi, ale równocześnie modlitwa zintensyfikowana, przechodząca wręcz w wołanie, przyzywanie, przyzywałem jej. I wreszcie ta modlitwa, w której wypowiada się pragnienie duszy Salomona, młodego Salomona, mamy przejście tejże modlitwy w postawę miłości. Umiłowałem ją i wolałem ją. To określenie woleć kogoś czy coś bardziej niż coś innego, to przecież postawa miłości, postawa wyboru, zdecydowanego, rezolutnego, bardzo konkretnego wyboru, którego dokonuje właśnie Salomon. I dopiero w odpowiedzi na tak intensywne, żarliwe działania ze strony króla Salomona zostaje udzielony mu wielki dar mądrości. Mądrości, która od Pana Boga przychodzi. Mądrości, która daje zrozumienie, daje oczywiście tę wielką pomyślność. Widzimy tutaj, jak mądrość pochodząca od Pana Boga przynosi królowi pomyślność, dostatek, po prostu pozwala mu szczęśliwie rządzić, tak że staje się królem niosącym szczęście swojemu ludowi. To może tyle w tym pierwszym komentarzu dotyczącym wysłuchanego przed chwilą fragmentu z Księgi Mądrości. Zobaczymy, zwłaszcza w Ewangelii, jak doskonałe ten tekst znajdzie dopełnienie w rozmowie Pana Jezusa z uczniami, czy przede wszystkim w samej wypowiedzi Chrystusa najpierw, a potem w pytaniach, które stawiają apostołowie Chrystusowi. A tymczasem zwróćmy naszą uwagę ku fragmentom z listu do Hebrajczyków. Jest to rozdział 4, wersety 12 i 13.
Żywe jest Słowo Boże i skuteczne, i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolno sądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by dla Niego było niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.
Wysłuchaliśmy fragmentu z listu do Hebrajczyków, w którym z kolei autor natchniony zwraca naszą uwagę na kolejny jakże wielki dar Boży, jakim dla człowieka, zwłaszcza dla człowieka, który już otrzymał łaskę wiary, jest Słowo Boże. To fragment bardzo dobrze nam znany, dlatego warto, abyśmy nieco zgłębili znaczenie użytych tutaj obrazów czy wręcz symboli. Mamy najpierw określenie, że Słowo Boże jest jak miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. To charakterystyczny bardzo rodzaj miecza. Wiadomo, że miecz ten właśnie materialny nie służy aż takiemu właśnie rozdzielaniu duszy i ducha, prawda, osądzaniu. Niemniej te wszystkie właściwości rozcinania, rozdzielania, bo osądzanie według Pisma Świętego oznacza rozdzielanie, oddzielenie dobra od zła. Ta właśnie czynność jest tutaj bardzo mocno związana czy wyrażona przy pomocy tej metafory, tego symbolu miecza. Przypomnijmy sobie kilka jeszcze innych tekstów paralelnych, w których ta moc osądzania, czyli oddzielania, rozdzielania, rozróżniania, co jest dobre, a co złe, a zarazem oczyszczania człowieka jest wyrażona. I tak w liście do Efezjan na przykład czytamy, apostoł pisze do chrześcijan: weźcie hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże. Właśnie, rzecz jasna, słowo ma swoją naturę, to są wyrazy, zgłoski, prawda, dźwięk, który słyszymy, znaczenie, które ma każde słowo, ale jak zwraca nam tutaj uwagę święty Paweł w tym liście do Efezjan, w istocie swej to jest miecz ducha. Duch Święty jest obecny w tychże właśnie słowach, zdaniach Pisma Świętego i to w istocie swej, oprócz oczywiście tej warstwy znaczeniowej, która jest bardzo ważna, jest wręcz podstawowa, dochodzi jeszcze działanie ożywiające, właśnie tak jak tu czytaliśmy, żywe jest Słowo Boże, skuteczne. Skuteczne właśnie i żywe, dlatego że mieszka w nim żywy Duch. Duch Święty jest natchnione przez Ducha Świętego. Jak to podkreśla też Księga Apokalipsy, niesie Ducha Świętego, jest duchowe. Czy Pan Jezus mówi w Ewangelii Janowej, rozdział 6, słowa moje są duchem i życiem. Duchem z dużej litery, rzecz jasna, i życiem z dużej litery, czyli są takimi swego rodzaju właśnie pojemnikami czy narzędziami, które niosą Ducha Świętego i życie wieczne. Zobaczmy jeszcze jeden czy dwa z tekstów paralelnych. W pierwszym liście świętego Piotra z kolei czytamy, apostoł pisze do wierzących, do tych, którzy już przyjęli Słowo Boże: jesteście ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki Słowu Boga, które jest żywe i trwa. To trwanie Słowa Bożego jest tutaj bardzo dla nas istotne, ponieważ podkreśla je, czy zwraca na nie uwagę wiele tekstów Pisma Świętego. Poczynając od Starego Testamentu, słowo raz wypowiedziane przez Pana Boga, ono wchodzi w życie człowieka, w dzieje narodu, ludu wybranego, czy w Nowym Testamencie w dzieje Kościoła i działa, trwa, nie przemija po prostu, nie gaśnie, nie traci swojego znaczenia, swojej siły, swojej ważności po prostu, swojej skuteczności. To trwanie Słowa Bożego jest tutaj dla nas, dla zrozumienia wielkości tego daru, czymś bardzo ważnym. Czy przypomnijmy sobie jeszcze z Księgi Jeremiasza, rozdział 23, czy moje słowo nie jest jak ogień wyrocznia Pana, czy nie jest jak młot kruszący skałę? zapewne to kolejne metafory ognia czy młota kruszącego skałę. Dzisiaj wiemy, jak to potężna siła tkwi, zwłaszcza w tego rodzaju urządzeniach pneumatycznych, prawda, właśnie zaopatrzonych w potęgę ciśnienia powietrza. Młot kruszący skałę na najtwardsze kamienie, prawda, czy ogień, miecz ognia, prawda, rozpalający, oczyszczający. Te wielkości, czy te cechy charakterystyczne należą do natury Słowa Bożego. Warto o tej naturze Słowa Bożego nieustannie pamiętać, bo nieraz wydaje się, że traktujemy Słowo Boże jako informację, czy Księgi Pisma Świętego jako no jedne z miliona, czy wręcz może nawet miliardów ksiąg, jakie są na świecie wydrukowane, leżą sobie na półkach, w bibliotekach, dzisiaj w wersji elektronicznej, w naszych komputerach, w twardych dyskach, prawda, spoczywają sobie. Otóż Słowo Boże jest nieustannie takim właśnie słowem oddziałującym, kruszącym skałę ludzkiego zatwardzenia w złu, uporu w złu. Święty Augustyn w Wyznaniach pisał, że człowiek może się opancerzyć w tej swojej złości czy pysze, po prostu w grzechach swoich, jak jakimś takim pancerzem, ale dodaje, ale niczym to jest dla ciebie, który każdy pancerz możesz skruszyć. I to właśnie tym narzędziem kruszącym, rozbijającym naszą pychę, nasze takie zatwardziałości czy upór w czynieniu zła, tym narzędziem Bożym jest właśnie Słowo Boże. Ono tak dzisiaj tutaj jest pokazane, ale oczywiście na tym jego oddziaływanie się nie kończy, bo jeszcze zobaczmy z Księgi Apokalipsy. Święty Jan pisze w pierwszym rozdziale już kilka razy, notabene w tej księdze pojawia się odniesienie do Słowa Bożego, ale zwróćmy uwagę na ten pierwszy, 16 werset. Oto w wizji zmartwychwstałego Chrystusa, która otwiera Księgę Apokalipsy, apostoł widzi ręce, w których ma 7 gwiazd, symbol kościołów. Z jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry, a jego wygląd jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. A więc Słowo Boże, które tutaj kapitalnie połączone jest ze zmartwychwstałym Chrystusem, z tym, który jest pełnią objawienia, jest tym definitywnym Słowem Bożym wypowiedzianym przez Pana Boga do świata, do ludzi. Tak jak to czytamy w prologu Ewangelii Janowej. Na początku było Słowo, Logos, właśnie Słowo stało się ciałem. Księga Apokalipsy dopowiada, że ten właśnie Logos wcielony, ta Boża wypowiedź, którą jest Syn Boży, który stał się człowiekiem, to ostatecznie Chrystus zmartwychwstały, który przemawia do swoich wspólnot, do tych 7 gwiazd, czyli tych 7 kościołów, które są prezentowane w Apokalipsie. I jeszcze może jeden ostatni już tekst paralelny z pierwszego listu do Tesaloniczan 2:13, gdzie apostoł zwraca uwagę chrześcijanom, że oto usłyszane od nas, od ludzi, apostołów, słowo Ewangelii, głoszenie Ewangelii, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, właśnie jako słowo mądrości, pobożności, czy coś podobnego, czy filozofii jakiejś, ale przyjęliście jako to, czym jest naprawdę, jako słowo Boga, który działa w was wierzących. Warto pamiętać o tym właśnie, że poprzez Słowo Boże Pan Bóg działa w człowieku. Święty Augustyn znów kapitalnie komentuje początek akurat listu do Hebrajczyków, gdzie czytamy, iż to na wiele razy, na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków. I Augustyn, przytaczając to zdanie, dodaje: Bóg mówiąc do nas, szuka nas. to fenomenalne. Szuka nas. Znając pieśń nad pieśniami, wiemy, że szukanie to pierwszy, podstawowy absolutnie dynamizm miłości. Pieśń nad pieśniami pokazuje miłość jako szukanie i zjednoczenie, wspólnotę. Właśnie Bóg, który mówi do nas, kocha nas, szuka nas. Słowo Jego jest takim właśnie objawieniem Jego miłości. I doprawdy już jako ostatni fragment, bo bez tego nasza analiza byłaby niepełna, gdybyśmy nie przywołali 12 rozdziału Ewangelii według świętego Jana, gdzie Pan Jezus expressis verbis mówi o roli Słowa Bożego jako roli sędziego. Ten wysłuchany przez nas fragment, właśnie ten aspekt tego właśnie sądzenia, rozdzielania, odsłaniania, tak jak czytamy, że przed Bogiem, który do nas mówi, wszystko jest odkryte, odsłonięte przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. Otóż święty Jan w 12 rozdziale swojej Ewangelii, 48 werset, mówi tak, oczywiście Chrystus to mówi, kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego. Słowo, które wygłosiłem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Właśnie słowo, które nas, jak podkreślają komentatorzy, interpretuje. Słowo, które nas czyta, które nas rozczytuje, które nas prześwietla. Człowiek może udawać, że na przykład kiedy działają promienie, wiemy, różnego rodzaju promieniowania mamy w dzisiejszym świecie, prawda, i leczące, i zabijające. Człowiek może udawać, bo nie widzi tych promieni, prawda, ultra. Może udawać, że ich nie ma, a jednak one naświetlają, prześwietlają po prostu, oddziałują na człowieka. Rzecz jasna, Słowo Boże jest takim właśnie promieniowaniem ożywiającym, oczyszczającym, ale równocześnie rozdzielającym dobro, aby je ocalić, oddzielającym je od zła, które nie może mieć miejsca w Królestwie Niebieskim, we wspólnocie z Chrystusem Zmartwychwstałym, czy z Ojcem, czy Duchem Świętym. To może na tym zatrzymajmy się, jeśli chodzi o nasze zgłębione, pogłębione rozeznanie tego wspaniałego zdania z Listu do Hebrajczyków, które pokazuje całą dynamikę, a zarazem związek z Chrystusem, z Ojcem Słowa, które znajdujemy w księgach Pisma Świętego, czy którego słuchamy w liturgii Słowa podczas mszy świętej, każdej mszy świętej, czy w trakcie sprawowania sakramentów świętych.
Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, zaczął go pytać: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu odpowiedział: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz mieć skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? Jezus popatrzył na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do niego: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym.
Wysłuchaliśmy bardzo poruszającej narracji Ewangelisty według świętego Marka, chociaż słowo narracja nie brzmi tutaj najlepiej, wszak w odniesieniu do, użyłem go oczywiście celowo, aby zwrócić naszą uwagę na to, iż czytając teksty Pisma Świętego, zwłaszcza teksty Ewangelii, mamy do czynienia ze świadectwami, z opowiadaniami, które mają najwyższą rangę wiarygodności, jako świadectwa. Świadectwa, za którymi stoi autorytet ewangelisty, innych apostołów, ale też tych, którzy byli naocznymi świadkami i uczestnikami wydarzeń, które ewangeliści opowiadają. Żeby zobaczyć, jak doniosła jest to scena, zwróćmy uwagę, że opowiadają o niej wszyscy trzej synoptycy, jak nazywamy trzech pierwszych ewangelistów: Mateusz, Marek i Łukasz. Każdy z nich nieco inaczej formułuje to pytanie, które pewien człowiek, to charakterystyczny zwrot w Piśmie Świętym, gdy on pada, oznacza po prostu odniesienie do pragnień, do tego, co najbardziej oczekiwane przez każdego zdrowego, by nie powiedzieć właśnie normalnego człowieka, niezepsutego w tym znaczeniu, normalnego po prostu. I tak Mateusz mówi: oto podszedł do Jezusa pewien człowiek i zapytał: nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Natomiast Łukasz, tak jak Marek, formułuje to pytanie: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? To niewielki niuans znaczeniowy, niemniej Pan Jezus to pytanie bierze jako podstawę do swojej wypowiedzi, w której zwraca uwagę na bardzo ważną prawdę dotyczącą Pana Boga. On jako Syn Boży, rzecz jasna wcielony, koresponduje z całą potęgą i miłością i dobrocią, dobrem, które jest w Panu Bogu, ale chce koniecznie odnieść człowieka do Ojca, Ojca, który jest źródłem wszelkiego dobra. Otóż przypomnijmy sobie kilka zdań z Pisma Świętego, w których ta właśnie ten przymiot, czy jakby to powiedzieć, w których po prostu Pan Bóg nazywany jest dobrym, bo to jest przecież często przez nas jakoś niedostrzegane, czy postrzegane jakby w pewnym ograniczeniu, czy z jakąś rezerwą. Chętnie natomiast, zwłaszcza osoby niedowierzające, mające małe doświadczenie religijne, gotowe są mówić, że Pan Bóg, no zwłaszcza ten właśnie objawiony w Starym Testamencie, to Bóg grozy, gniewu, lęku, sądu. Podczas gdy to właśnie teksty Starego Testamentu bardzo pięknie podkreślają tę właśnie Bożą dobroć. Mianowicie już pierwsza księga Samuela, czytamy w niej: nikt tak święty jak Pan, prócz Ciebie nie ma nikogo, nikt poza Tobą, nikt taką opoką jak Bóg nasz. Właśnie ta dobroć Boża ukazana tutaj przy pomocy symbolu opoki, skały. kogoś niewzruszonego, na kim można się oprzeć, komu można zaufać, który, jak to mówił świętej pamięci ksiądz profesor Józef Tischner, może być powiernikiem mojej nadziei, czyli właśnie kimś, na kim mogę polegać, na kim mogę oprzeć całe swoje życie. Czy psalm 36, jak cenna jest Twoja łaska, synowie ludzcy przychodzą do Ciebie, chronią się w cieniu Twych skrzydeł. Twoja łaska w znaczeniu, Twoja właśnie dobroć, szczodra dobroć. Użyte jest tu hebrajskie słowo chesed, które oznacza właśnie szczodrą dobroć. Polskie słowo łaska jest terminem dosyć abstrakcyjnym, enigmatycznym. Nie bardzo potrafimy sobie wyobrazić, czym jest ta łaska. Życzliwość to troszeczkę za mało po prostu, być łaskawym dla kogoś. Tutaj ten hebrajski termin łaska, często występujący w Starym Testamencie, w psalmach, to jest termin bardzo konkretny, oznaczający szczodrość Bożą, taką właśnie szczodrość obsypującą wierzącego, tak jak to mówił, wszelkimi dobrami, błogosławieństwami, tak jak mówił Salomon w wysłuchanym fragmencie z Księgi Mądrości. Zobaczmy jeszcze psalm 86. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają. A więc Boża dobroć jako wielka wyrozumiałość, cierpliwość. Widzimy jeszcze inny aspekt tej Bożej dobroci. Dobroć, która przyciąga nawet tego, kto jest pełen grzechów, win. Niemniej czuje się przyciągany przez dobroć Ojca. To tak jak właśnie syn marnotrawny przypomniał sobie dobroć Ojca i dlatego do Niego wrócił. Czy jeszcze piękniejszy bodaj tekst z psalmu 119. Dobry jesteś i dobrze czynisz, Panie nasz. Dobry jesteś. Dobroć jest wręcz formą istnienia Pana Boga. Często mówimy za Księgą Wyjścia, jestem, który jestem, jako imię Boże, jestem tu. Przy czym to określenie czasownikowe jest znów bardzo filozoficzne. Jestem zwraca naszą uwagę na istnienie po prostu, że Bóg jest. Nie gdzieś w obłokach, w oddaleniu, w jakiejś abstrakcji filozoficznej, w jakiejś chmurze, tak jak to dzisiaj w naszych komputerach, prawda? Nasze dokumenty mogą być ulokowane gdzieś bardzo daleko w takiej właśnie chmurze przechowującej nasze pliki. Otóż Pan Bóg jest tu. Ale ten psalm 119, to werset 68, jeszcze od innej strony definiuje to Boże istnienie. Jesteś jako dobro, dobro osobowe, dobry jesteś. Istniejesz jako dobro i dlatego dobrze czynisz. Bo jak wiemy, działanie idzie za istnieniem. To prastara reguła filozoficzna, prawda? Że z istnienia wypływa czyn. Można by jeszcze cały szereg tekstów Ewangelii czy innych ksiąg Starego Testamentu przytaczać dla ukazania tej Bożej dobroci, czyli tej Bożej szczodrości względem człowieka, również osoby samej Pana Boga jako dobra. To wymaga troszeczkę refleksji, może bardziej filozoficznej. Niemniej zwracam naszą uwagę na to określenie, że Pan Bóg jest takim właśnie osobowym dobrem. Często mówimy, Bóg jest miłością. Otóż Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii zwraca naszą uwagę, że jest dobrem, prawda, osobą. To trudno tak, powiedzmy, w prostych słowach przybliżyć. Niemniej Bóg istnieje jako dobro. Osoba, która jest samym dobrem, która jest samą miłością, prawda? To wielkie Boże tajemnice, które tutaj przed nami Chrystus, Syn Boży, odsłania. Natomiast dalszy ciąg dialogu, sądzę, że on jest dosyć czytelny. Pan Jezus zwraca uwagę na zachowywanie przykazań. Znamy te przykazania. Ów człowiek mówi, że przestrzegał tego od młodości. I wreszcie Pan Jezus wzywa go do bardzo radykalnej postawy, heroicznej wręcz. Jednego ci brakuje, zwróćmy uwagę, brakuje ci czegoś. To nie jest po prostu coś takiego jakby dodatkowego, a możesz tak, może nie, może niekoniecznie. Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Mamy tutaj dwie prawdy bardzo ważne. Nie będziemy wnikać w szczegóły analizy tych wypowiedzi Pana Jezusa. Sięgnijmy tylko do tekstu paralelnego z Dziejów Apostolskich, że pierwsi chrześcijanie rzeczywiście dzielili się swoimi majątnościami, posiadłościami z tymi braćmi wierzącymi, którzy byli skromniejsi. Życie wspólnoty chrześcijańskiej polegało właśnie na takim wzajemnym obdarowaniu. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że to jest bardzo mocne wezwanie do dzielenia się. Do dzielenia się tymi dobrami. Tutaj chodzi wręcz właśnie konkretnie o dobra materialne, które opatrzność Boża złożyła w moje ręce, w ręce każdego z nas po prostu, bo każdego Pan Bóg obdarował tej swojej dobroci czy mądrości, tak jak mówił Salomon. Otóż ten wymóg dzielenia się jest tutaj pokazany przez Pana Jezusa jako coś koniecznego. Nie wystarczy samo wypełnianie przykazań takich właśnie legalistyczne. Tego nie właśnie tak jak nieraz mówimy, nie zabiłem nikogo, nie okradłem. No i tak właśnie kilka jeszcze możemy powiedzieć, tego nie zrobiłem, tamtego nie zrobiłem, prawda, żyję w rodzinie, w małżeństwie. Oczywiście to już bardzo dużo, nie chcę tutaj, jakby to powiedzieć, minimalizować, czy jakoś karykaturalnie przedstawiać takiego życia, które polega na wypełnianiu przykazań. Pan Jezus docenia to właśnie bardzo, ale jeszcze zwraca uwagę, bo zauważmy, dlaczego docenia Chrystus to. Spojrzał na Niego z miłością na tego człowieka, który właśnie wypełnia Boże przykazania. I dlatego, że spojrzał na niego z miłością, że tamten zachowuje przykazania, udzielił mu jeszcze jednej bardzo ważnej rady, a nawet dwóch właśnie. Dziel się tym, co masz. Dziel się w sposób bardzo taki radykalny, prawda? Tak jak to się człowiek dzieli z bratem czy siostrą, którego rzeczywiście miłuje. I wreszcie chodź za mną. Wszak twoim największym skarbem mogę być ja. To objawia tutaj Pan Jezus, podkreślają apostołowie, którzy w końcowym fragmencie tej Ewangelii czytają, o to, pytają po prostu Chrystusa, że Piotr, który mówi do niego, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. I Pan Jezus odpowiada właśnie, że ten, kto idzie za Nim, niczego nie traci, wręcz przeciwnie, otrzymuje stokroć razy więcej, a przede wszystkim zdobywa życie wieczne. Podsumowując, spróbujmy zauważyć, o jak wielkich darach Bożych mówi do nas dzisiaj Pan Bóg w swoim Słowie. Mówi o mądrości Bożej, mówi o Słowie Bożym i mówi ostatecznie w Ewangelii o tym największym skarbie, który nam daje, o swoim Synu. Chodź za mną. Po pierwsze, jako człowiek wypełniający przykazania, po drugie, jako wolny od materializmu, egoizmu i wreszcie chodź za mną jako ten, który mnie miłuje. Bo to jest tutaj też bardzo mocno powiedziane i w innych tekstach po prostu, i który odkrywa we mnie po prostu wielki skarb. Może już w tym momencie podzielę się takim odniesieniem do zapisków więziennych błogosławionego dzisiaj Stefana kardynała Wyszyńskiego, który w Komańczy, ogołocony ze wszystkiego, znamy jego biografię, przypomina sobie, jak to przed aresztowaniem we wrześniu 1953 roku, kilka dni wcześniej, miał takie bardzo intensywne przeżycie duchowe, jakby wręcz wewnętrzną rozmowę z Chrystusem, w której wyraźnie słyszał głos: czy ty, biskupie Stefanie, potrafisz być ubogim? I oczywiście odparł, że tak, panie, staram się być ubogim. I kardynał nawiązuje ostatecznie po 3 latach do swojego stanu w Komańczy, pokoju, kilka podstawowych książek, Pismo Święte, brewiarz, jakaś gazeta oczywiście, Trybuna Ludu, komunistyczna, z której dowiadywał się, co się dzieje w kraju, oczywiście umiejętnie czytając to, co tam było napisane. Ale ostatecznie czyni taką konkluzję: tutaj nie mam nawet mojej biblioteki pełnej, rzecz jasna, dobrych książek, tak jak na Miodowej w domu arcybiskupów warszawskich. Nie mam tego. I teraz wiem, że potrafię być ubogim, bo ty jesteś moim największym skarbem. Mówi to do Chrystusa. To wzruszający zapis, wzruszające świadectwo jego pasterskiej duszy, duszy ucznia Chrystusowego, który rzeczywiście pomimo wielkiego powołania, wielkiej odpowiedzialności, jaką Pan Bóg go obdarzył, potrafił również w tym ogołoceniu więzienia, internowania, jak to mówimy, prawda, to zwyczajne więzienie, zwłaszcza te pierwsze miejsce jego pobytu, odosobnieniu trudne, ciężkie, a w Komańczy został przywieziony tam po to, żeby zwyczajnie zmarł i żeby cała wina poszła na siostry nazaretanki tam posługujące, prawda. Ale ostatecznie za sprawą opatrzności Bożej z tego właśnie poniżenia, wycieńczenia zdrowotnego, ogołocenia został wyprowadzony właśnie dlatego, że Chrystus i jego matka, królowa Polski, to były osoby, rzecz jasna, Ojciec Niebieski, o którym nieustannie mówi, do którego nieustannie się zwraca i modli, to były jego największe skarby, najważniejsze osoby, do których się odnosił. Zapraszam teraz Państwa do rozmowy, do dzielenia się swoimi refleksjami, ewentualnie pytaniami, gdyby komuś któreś ze zdań czy wyrażeń nasunęło jakieś takie właśnie refleksje pytające, ale moja bardzo serdeczna prośba, byśmy formułowali te nasze wypowiedzi w sposób bardzo syntetyczny, zwięzły, krótki.
Telefony do naszego studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z południa Polski. Ksiądz profesor powiedział, że wszyscy synoptycy opisują to samo wydarzenie. No ja tutaj mam wątpliwości w związku z tym, że u Marka i Łukasza pada to zdanie ze strony tego człowieka: wszystkiego tego przestrzegam od młodości. No wskazywałoby to na to, że słowa te wypowiedział człowiek, który młody już nie był, a tymczasem u Mateusza mowa jest o młodzieńcu, który odszedł zasmucony. I to jest ta pierwsza kwestia. A co do czytania z listu do Hebrajczyków, to mam pytanie: jest tam mowa o rozdzieleniu duszy i ducha. No, można by się spodziewać, że będzie napisane duszy i ciała, a tymczasem jest duszy i ducha. I w związku z tym pytanie, o co chodzi z tym duchem, mówiąc krótko. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Z Panem Bogiem. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to sądzę, że nie ma tutaj większej trudności od młodości, czy człowiek młody, prawda? Każdy formułuje swoją wypowiedź w taki sposób, jak przeżywa tę swoją młodość jako nieustannie trwającą, prawda, czy też już jako zaprzeszłą, czy dawną, czy już troszeczkę dawniejszą, prawda. Ja bym tutaj nie widział jakiegoś przesłanki ku temu, żeby mówić o różnych postaciach. Pamiętajmy o tym, że ewangeliści też mieli, jakby to powiedzieć, swój własny punkt widzenia i chcieli pewne aspekty konkretnych spotkań przeżyć bardziej wyakcentować lub mniej. Akurat święty Łukasz właśnie bardzo mocno stawia, że to pytanie, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne, jest pytaniem szczególnie ważnym dla człowieka młodego. Co oczywiście nie stoi sprzecznością z tymi wypowiedziami Marka, jak tutaj czytaliśmy, od młodości, prawda? Więc może niech to wystarczy. Natomiast, może jeszcze jedno, bo mamy tutaj do czynienia z Ewangeliami synoptycznymi. Odsyłam też Państwa zainteresowanych tego rodzaju pytaniami do wykładów telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, gdzie ksiądz profesor Paweł Podeszwa z Gniezna prowadzi wraz ze swoim kolegą, wykładowcą, biblistą, analizę właśnie tych fragmentów, które są zarówno w Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza. I te ich analizy ukazujące właśnie z jednej strony, że chodzi o tę samą wypowiedź, czy przypowieść, czy wydarzenie, a z drugiej strony, jak w sposób charakterystyczny dla każdego z nich, każdy z ewangelistów ujął, w tych wykładach jest to pięknie przedstawiane po prostu. Więc to dzisiaj nie stanowi żadnego problemu, jeśli chodzi o coś, co jest podstawowe, czyli wiarygodność historyczną Ewangelii, bo na początku XX wieku, w XIX wieku ludzie niedowierzający, by nie powiedzieć wręcz ateiści, masoni, stawiali to jako główny zarzut, że każdy z ewangelistów inaczej opowiada jedno i to samo wydarzenie, a więc żaden z nich nie jest wiarygodny, bo nawet nie zadali sobie trudu, żeby uzgodnić między sobą wersję jednego czy wydarzenia, czy jednej wypowiedzi Chrystus. Oczywiście to jest pogląd naiwny, już dawno przezwyciężony, wręcz przeciwnie, dzisiaj odkrywa się, że świadectwa uczestników wydarzeń, naocznych świadków, właśnie to mają do siebie, że każdy z nas, patrząc na jedno i to samo wydarzenie, na inne aspekty, szczegóły, czy jak to mówimy, detale, zwraca uwagę inna fraza, inny aspekt tego wydarzenia, na przykład wypadków, przy którym się znajdujemy nieoczekiwanie, zapada nam w pamięć, że gotowi jesteśmy go przywoływać nawet po kilku latach. Natomiast jeśli chodzi o to rozróżnienie dusza i duch, odsyłam też do listu świętego Pawła, do Tesaloniczan drugiego, gdzie pojawia się też to rozdzielenie. Krótko mówiąc, duch to jest ta właśnie, jakby to powiedzieć, najbardziej wewnętrzna osoba w człowieku, to co powszechnie nazywamy duszą, tutaj jest dookreślony jako duch, który pozostaje w bezpośredniej więzi z Panem Bogiem po prostu, a więc można by powiedzieć taka, no nie wiem, czy tak można powiedzieć, bo to nie chodzi tutaj o jakieś dzielenie duszy ludzkiej, tylko te wyrażenia zwracają naszą uwagę, że dusza człowieka to nie jest jedynie, tak jak to filozofowie greccy mówili, taki element organizujący ciało, ożywiający ciało, o to, co dzisiaj możemy doskonale rozumieć, że na przykład system matematyczny, który jest w naszych komputerach, on ożywia to wszystko, zarządza tym wszystkim, co mi się pokazuje na monitorze mojego, prawda, komputera. to taką rolę pełni dusza w człowieku, ale tutaj to wyrażenie podkreśla, że w tej właśnie duszy są też takie pokłady, może tak to nazwijmy, które, czy takie strony, które są jakby wręcz sanktuarium Pana Boga w człowieku. Miejscami takiego właśnie, takimi najbardziej otwartymi na Bożą obecność, na Boże Słowo, na Bożą miłość. Sądzę, że każdy z nas potrafiłby to w swoim doświadczeniu duchowym, swojej własnej osoby, bo kiedy mówimy dusza, mówimy o osobie po prostu. Potrafiłby to jakoś bliżej doprecyzować i dookreślić. Bardzo jednak to jest ważne, abyśmy wiedzieli, że w naszej osobie, w tej właśnie duchowej przestrzeni, którą jest moje ja, są takie właśnie pokłady, które są zdolne do komunikacji, do komunii ze światem duchowym, którym jest Duch Święty, Chrystus, Syn Boży, Zmartwychwstały, czy Bóg Ojciec, czy doświadczenie nieba, oczywiście wspólnoty ze świętymi. To się właśnie w tych przestrzeniach naszej osobowości, czy naszej osoby, mówiąc dokładniej, dokonuje. I Pismo Święte nam te przestrzenie doprecyzowuje, czy jakby powiedzieć odsłania, zwraca na nie uwagę.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże, Maksymilian z okolic Kalisza. Ja chciałbym, że tak powiem, zwrócić taką uwagę odnośnie bogactw, bo warto też pamiętać, że wspomniany w pierwszym czytaniu Salomon, no to jednak chyba nie najlepiej skończył, bo skończył jako jednak poganin, który bardziej od Bożej mądrości umiłował, jednak jakby nie patrzeć po rozkosze cielesne, jakby to powiedzieć. No, taką refleksję chciałbym, że tak powiem, powiedzieć. Nie wiem, co na to ksiądz profesor.
Na czym pana trudność polega?
Trudność? No, po prostu w tym, że po prostu widzę, że tak samo jak bogaty młodzieniec, jednak gdy został podstawiony przed, no, coś jakby nie parzyć radykalnym wyborem, że albo bogactwo, albo zbawienie. No tak samo, no, widzimy, że jednak to jest, jednak można powiedzieć, no, poważny problem, bo widzimy, jak jednak skończył Salomon, nie?
A właśnie, dzięki bardzo. Dzięki, pan pięknie to skomentował, zadaną przez siebie trudność czy spostrzeżenie, że, o której to trudności, czy raczej o tym zagrożeniu ze strony bogactw, które istnieje, mówi pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Jakże trudno bogatym wejść do Królestwa Bożego. Nieraz zdaje nam się, prawda, utożsamiać, komuś się dobrze powodzi, zdrowy, dosyć majętny, powiedzmy, no to prawie już tak jakby był zbawiony przez Boga, obsypany wszystkim. Bez wątpienia te wszystkie dobrodziejstwa ostatecznie pochodzą z ręki Bożej, ale nieustannie istnieje to właśnie zagrożenie, pokusa, że człowiek gotów jest to wszystko ostatecznie sobie przypisać. Tutaj mamy modlitwę młodego Salomona, króla jeszcze bardzo mądrego, który doskonale wie, komu zawdzięcza, no, całą potęgę swojego rozumu, rządzenia, pomyślności, ale ostatecznie te same księgi Pisma Świętego mówią, że rzeczywiście, tak jak pan zauważył, kiedy oddał swoje ciało namiętności po prostu, tym związkom z księżniczkami z sąsiednich krajów, między innymi księżniczką Egiptu, one wszystkie przynosiły idolatryczne kulty, które odciągały go od niewidzialnego Boga Izraela i powiedzmy stanowiły złamanie najważniejszego przykazania. Nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie, prawda? czy przede mną wręcz, jako ważniejszych ode mnie, bo tego rodzaju synkretyzm, takie właśnie wielobóstwo, jak to mówimy, czy to tak, jak to po polsku mówi przysłowie, Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, bo te wszystkie bałwochwalstwa, to ostatecznie, jak mówi Księga Mądrości, to jest dzieło diabła, prawda, to ostatecznie prowadzi człowieka rzeczywiście do bardzo bolesnych doświadczeń, oddala od Pana Boga. Oczywiście nie chcemy wyrokować na temat zbawienia Salomona, czy kogokolwiek, bo Księgi Pisma Świętego pozostają w tej materii, jakby to powiedzieć, bardzo dyskretne i rzeczywiście zostawiają osąd nad życiem człowieka, każdego człowieka, łącznie właśnie z apostołem, który zdradził Pana Jezusa, Bożej tajemnicy, Bożej mądrości, Bożej miłości, Bożej wszechmocy. I jeżeli my zaczynamy się wymądrzać w tej materii, dociekać, przesądzać, no to oczywiście wykraczamy poza nasze kompetencje, bo tych kompetencji po prostu nie mamy, żeby mówić o zbawieniu człowieka, kto został zbawiony, kto nie został, dlaczego i jak. Oczywiście Kościół ogłasza świętych z wielką radością, ale tylko dlatego, że po pierwsze ma wielkie świadectwa ich świętego życia, a po drugie odpowiedź ze strony Pana Boga w postaci cudów, znaków, właśnie wysłuchanych modlitw, a więc mamy tutaj do czynienia z taką formą objawienia Bożego, Bożej odpowiedzi na pragnienie czczenia kogoś jako osoby świętej, jako mojego patrona, jako osoby, która oręduje za mną. Dziękujemy bardzo za to pytanie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Jan Skiczner. Bardzo się cieszę, że dzisiaj gościmy księdza Wesława Witczyka. Ja mam takie dosyć trudne pytanie. Jak żeśmy słuchali Ewangelii według świętego Marka, tam Jezus mówi: znasz przykazania, nie zabijaj. I tu moje pytanie jest, czy w Starym Testamencie, w tych najstarszych rękopisach, w księdze Wyjścia czy w Powszechnego Prawa, tam jest faktycznie nie zabijaj, czy może jest nie morduj? Bo jak wiemy, żołnierz stoi na granicy, żeby pilnować granicy państwa i po to ma broń, żeby zabić tego napastnika, czyli zabijać, a morduj to jest różnica. I dlatego pytam się, czy ksiądz profesor...
Dziękuję panie Janie i tu oddajemy głos księdzu profesorowi. Dziękuję.
Tak, użyte tam słowo hebrajskie jest znacznie mocniejsze niż zabijać i znaczy mniej więcej tyle, co, jak to pan wyeksplikował, mordowanie po prostu, świadome z premedytacją w celu niszczenia po prostu życia. Jak czas pozwoli, za chwilę tutaj otworzymy sobie tekst hebrajski i może w kolejnym wejściu antenowym jeszcze państwu bardziej, że tak powiem, przybliżę sens tego czasownika, który występuje w tym przykazaniu.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże. Stefan Gąsień jest z Warszawy, po tej stronie się kłania.
Prosimy.
Chciałem też zabrać głos.
Jesteśmy na antenie.
Witam serdecznie. Stefan Gąsień z Warszawy. Ja chciałbym tutaj takie swoje doświadczenie przedstawić, ponieważ w 2018 roku spotkałem Jezusa Chrystusa na swojej drodze i zmieniłem swoje życie. Mam zwykłe dzieci, żonę i tak dalej. I tutaj chciałbym przytoczyć odnośnie tego bogactwa. I rozmawiałem w którymś momencie z takim moim znajomym, który usilnie starał się mi przedstawić, ponieważ ja mu opowiadałem o dobroci Boga, bo też zostałem takim obdarzony, zalany miłością Chrystusa. To jest coś przepięknego. No i opowiadam mu o tym, tak starając się w taki miły, przyjazny sposób przedstawić mu też to, żeby spróbował samemu też wejść po prostu w modlitwę, żeby móc w jakiś sposób połączyć się, bo tylko w ten sposób możemy doświadczyć miłości Boga. No i teraz rozmawiam z nim i on mnie zarzucił takim tematem. No dobrze, mówi Stefan, ale powiedz mi, no to czemu ty, jeżeli mówisz, że jesteś taki chrystusowy, czemu ty nie weźmiesz i nie wszystkiego nie sprzedasz? I przecież Jezus mówił, że tak do tego młodzieńca w Ewangelii, że sprzedaj wszystko i chodź za mną. A ja mówię do niego, ja idę za Chrystusem, ale mam jeszcze teraz dwójkę dzieci, mam żonę, mam kredyty, no bo tak jak ludzie mają kredyty, mają do spłacenia wiele zobowiązań, więc mówię, przyjdzie czas, to Jezus Chrystus mnie wyciągnie i pójdę za Chrystusem już bez niczego, bez żadnych zobowiązań i tak dalej. Natomiast teraz, w tym momencie jestem zobligowany do tego, żeby jeszcze wychować dzieci, zająć się odpowiednio domem, póki są małe i tak dalej. I on do mnie mówi tak, no to widzisz, niestety nie możesz spełniać wymogów. I ja w którymś momencie pamiętam, że jak z nim skończyłem tę rozmowę, bardzo mi to utkwiło i zorientowałem się, zacząłem dochodzić, o co chodzi, że to jest niemożliwe, że przecież nie mogę czuć poczucia winy za to, że ja tego wszystkiego nie sprzedałem i nagle nie poszedłem za Jezusem, nie zostawiłem rodziny. Znalazłem taki fragment w Piśmie Świętym, to jest z Dziejów Apostolskich, z trzeciego lub czwartego rozdziału, o ile się nie mylę, tam gdzie jest Ananiasz i Safira. Sytuacja, w której przychodzą do świętego Piotra, do apostołów, no i wysypują, czy tam dzielą się tymi pieniędzmi, które za sprzedany majątek mieli podzielić się też ze wszystkimi właśnie z Kościołem. No i okazuje się, że oni ukryli część i święty Piotr pod natchnieniem Ducha Świętego im to wytyka. Mówi, dlaczego ukryliście? Przecież, i to jest piękne słowo, on mówi, przecież te pieniądze były wasze. Przecież te własności były wasze. To znaczy, co to znaczy? Ja to zrozumiałem w ten sposób, że to były ich własności. Oni wcale nie musieli tego sprzedawać. Czyli nie było obowiązku, żeby ktoś sprzedał wszystko i poszedł za Chrystusem. Obowiązkiem jest to, żeby w sercu tego, żeby jak gdyby to nie było przed Bogiem. Czyli oni nie musieli tego sprzedać, bo mogli powiedzieć prawdę oczywiście, że przecież jedną trzecią sobie zachowaliśmy, jedną czwartą zachowaliśmy, resztę wam dajemy. To była prawda. Albo mogli zostawić sobie te pieniądze i przyjść i powiedzieć, słuchajcie, no nie umiemy się jeszcze z tym rozstać, na razie będziemy nad tym pracować, ale póki co zostawiamy sobie ten majątek. Więc chodzi o prawdę tutaj i Jezus nie powiedział,
dziękujemy,
że...
Dziękujemy panie Stefanie
tak,
i oddamy głos.
Nie zajmuję, nie zajmuję. Wszystkiego
oddajemy
dobrego.
Oddajemy głos księdzu profesorowi. Bóg
zapisze. Ja sądzę, że wypowiedź pana Stefana jest sama w sobie już dobrym komentarzem, że tutaj nie ma nakazu. Pan Jezus stawia ten wymóg jako wielką, ważną perspektywę, która w kontekście całego Nowego Testamentu jest perspektywą dzielenia się, obdarowywania, ale takiego właśnie szczodrego dzielenia się. Nie tak, że po prostu raz w tygodniu jakieś parę groszy gdzieś tam, prawda, uszczkniemy ze swoich posiadłości, czy posiadanych, no to mówimy wręcz o pieniądzach, no bo to najprościej, prawda, dzielić się w ten sposób. Niemniej to wezwanie do szczodrego właśnie, do tego, by nasza ręka, serce, dusza było szczodre, umiały się dzielić, czy wręcz wyszukiwać tych potrzebujących, bo tu Pan Jezus mówi wręcz o tych ubogich, właśnie rozdaj ubogim, prawda, więc to świadczy też o tym naszym stosunku do posiadanych majątności, bo jeszcze ważniejszą rzeczą jest bodaj to, na ile traktujemy je jako służebne, jako służące określonym wartościom, czy to życiu rodzinnemu, czy życiu, powiedzmy, kulturowemu, kulturalnemu. Potrafimy właśnie udostępniać to, co posiadamy, choćby samochód właśnie użyczyć komuś, oczywiście w odpowiedzialny sposób i tak dalej, że nie jestem, jakby to powiedzieć, niewolnikiem tych moich rzeczy, broń Boże, żeby nikt ich nie dotykał i tak dalej. To jest taka właśnie tutaj postawa Chrystusa zarysowana, tak jak to pokazał on sam, dzieląc chleb właśnie, dokonując cudu rozmnożenia chleba, czyli dzielenia w istocie rzeczy. Oczywiście łączy się to również z cudem rozmnożenia tego chleba, nie tylko samego dzielenia. Ale jak wiemy, szczodrego dawcę Bóg miłuje i im więcej ktoś się dzieli tym, co posiada, tym więcej otrzymuje, prawda, z Bożej opatrzności. To może tyle wystarczy.
Ksiądz profesor profesor Henryk Witczyk w dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego. Prosimy o podsumowanie.
Może zanim jeszcze dwa słowa podsumowania, w nawiązanie do pytania o nie będziesz zabijał, rzeczywiście mamy tutaj czasownik, bardzo mocny hebrajski czasownik, który oznacza po prostu mordować, zabijać w znaczeniu takim właśnie świadomie pozbawiać życia z całą bezwzględnością i taką właśnie okrucieństwem właśnie. I stąd też zapewne nasz rozmówca, który zwrócił na to uwagę, za co dziękujemy bardzo, ucieszy się, że w wielu przekładach na języki nowożytne, na przykład mam przed sobą kilka wersji w języku angielskim, używany jest czasownik murder. You shall not murder. Nie będziesz mordował. Czy nawet francuskojęzyczny przekład ekumeniczny, traducción écuménique de la Bible, mamy tu ne commettras pas de meurtre. Nie dopuścisz się po prostu morderstwa. Oczywiście przekłady włoskie na przykład mają ucciderai, non ucciderai, prawda? Nie będziesz zabijał, prawda? Więc widzimy tutaj pewną płynność, jeśli chodzi o przekłady, bo słowo hebrajskie pozwala na jedno i na drugie znaczenie nowożytne, ale cały czas jest w nim zawarte okrucieństwo po prostu, z jakim dokonuje się okrucieństwo i nienawiść po prostu, która towarzyszy temu działaniu, no, mordowaniu drugiego człowieka. Może jeszcze kiedyś będzie okazja, żeby ten temat zgłębić, bo widzimy, jak bardzo jest on aktualny. Podsumowując natomiast dzisiejsze nasze szukanie Słowa Bożego, sądzę, że możemy przeżywać najbliższą niedzielę w duchu wielkiej wdzięczności Ojcu Niebieskiemu, o którym tak pięknie nauczał błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński, za te wielkie dary, którymi obdarza człowieka, który się modli, który szuka, który pragnie, jak Salomon pragnął mądrości, umiłował ją. Te wielkie dary to właśnie mądrość Boża, czyli prawda dotycząca sensu ludzkiego życia, sposobu postępowania, aby kroczyć drogą radości, pomyślności, rozwoju, pełni życia, bo to oznacza mądrość Boża, czy mądrość, której Pan Bóg udziela człowiekowi, takiemu jak Salomon, a więc władcy, rządzącemu, królowi, prawda, czy w gruncie rzeczy każdemu człowiekowi, który w taki czy inny sposób kieruje swoim życiem, zarządza nim, jak to dzisiaj nieraz mówimy, że zarządzamy swoim czasem, takim czy innym czasem pracy, czy czasem wolnym. A więc ten pierwszy dar mądrości Bożej, za który winniśmy dziękować Panu Bogu, dar Słowa Bożego, którego pełnia rozjaśnia się w Chrystusie, w osobie wręcz i w Jego nauczaniu, w Jego Ewangelii. To Jego Słowo jest tym mieczem obosiecznym, jest tym mieczem ognistym, oczyszczającym, rozpalającym i wreszcie to Jego Słowo jest tym zwierciadłem, w którym odbija się nasza osoba, nasza dusza, duch, prawda, w którym możemy rozeznać bardzo precyzyjnie, kim jesteśmy, tak jak to święty Jan pisze w pierwszym liście, rozdział trzeci, będziemy czytać w Uroczystość Wszystkich Świętych, to wspaniałe zdania, że teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, kim będziemy. Dopiero gdy Go ujrzymy, poznamy, kim de facto jesteśmy, kim będziemy na wieki. Gdy Go, czyli Chrystusa Zmartwychwstałego, Słowo Wcielone, gdy Je ujrzymy, wtedy zobaczymy, na ile jesteśmy do Niego podobni. To właśnie Jego osoba, Jego Ewangelia będzie tym zwierciadłem, w którym rozpoznamy wartość naszego życia, naszej osoby, tym promieniowaniem, które albo rozjaśni nasze życie, nasze dusze, naszą osobę, ukaże ich majestat, ich piękno, przemieni cierpienie, które było, udręki, prawda, niesprawiedliwość znoszoną, to wszystko przemieni, tak jak pokazuje Psalm 22, bądź też to Boże promieniowanie pokaże, że niewiele w nas tego właśnie autentycznego Bożego dobra i trzeba pozostać po prostu albo jeszcze udoskonalonym w Boży sposób, to tajemnica czyśćca o tym nam mówi. I wreszcie dziękujmy Panu Bogu za ten wielki dar, którym jest sam Chrystus, nasz skarb, ten, który nie tylko pokazuje nam drogę do życia wiecznego, do zbawienia, ale który w swojej osobie jest życiem wiecznym, tak jak to święty Jan, prezentując wypowiedzi Chrystusa, nam przybliży z całą stanowczością. Pan Jezus w tej Ewangelii Janowej mówi: ja jestem życie, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie zginie na wieki. Dziękujmy zatem, przeżywajmy tę niedzielę w takim klimacie uwielbienia za te wielkie Boże dary. Spróbujmy dostrzegać ich działanie, ich obecność w naszym życiu. Będziemy się modlić słowami antyfony psalmicznej: nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem, Twoją miłością. To właśnie z miłości Bożej otrzymujemy zarówno mądrość, jak też słowo, które nas interpretuje, które nas wzywa, które nas prowadzi. I to wreszcie z miłości Bożej otrzymujemy Chrystusa, który jest naszym Zbawicielem. To właśnie te wielkie dary, za które chcemy dziękować Ojcu Niebieskiemu w tę właśnie 28. niedzielę zwykłą.
Liturgię słowa 28. niedzieli zwykłej przybliżył nam ksiądz profesor Henryk Witczyk.